Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich najmłodszych naszych radiosłuchaczy. Może nie takich najmłodszych znowu, bo młodzież. W copiątkowej audycji Czas Wzrastania. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że chcecie w niej też brać czynny udział, jak to mamy dowód każdego tygodnia. Dlatego już teraz zapraszamy, byście na Facebooku znaleźli sobie profil tej audycji Czas Wzrastania i tam znajduje się baner, który mówi o temacie. Tematem jest takie zdanie, stwierdzenie: historia dla opornych. Bardzo dużo ostatnio było wydarzeń historycznych, pięknych, o których będziemy sobie mówili, do których będziemy wracali. Wydarzeń, które sprawiły, że w sercach odżyły pewne wspomnienia, uczucia też związane z naszym patriotyzmem. I o tym też chcemy sobie powiedzieć. Wczoraj, 1 września, kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. No i też kolejny powód do tego, by o historii sobie powiedzieć i w taki sposób właśnie bardziej przystępny. Chcemy poszukać tych sposobów, tych możliwości, jak historii uczyć się w sposób przystępny, jak z tą historią być, jak to mówimy, za pan brat, co zrobić, żeby historia była bardziej przyjemna, przyjazna, jeżeli dla kogoś jest ona czymś ciężkim, bo pewnie są też pasjonaci, są też ludzie, dla których historia jest czymś pięknym, czymś wspaniałym, czymś bardzo istotnym w życiu codziennym. No i właśnie na ten temat rozmawiać sobie będziemy z naszymi gośćmi, którzy dzisiaj przybyli do studia w Toruniu, choć może nie z daleka, to tym bardziej się cieszymy, że jesteście panowie, bo trzech panów jest dzisiaj z nami. Michał Matuszak, absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, rysownik felietonów w Westerplatte Młodych, a także rysownik ilustracji satyrycznych, religijnych, scenograf w filmie Zerwany Kłos. Witamy serdecznie.
Cześć Boże, witam serdecznie wszystkich i słuchaczy, i tutaj ojca prowadzącego.
Jest z nami Karol Niechciał, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, kierownik produkcji filmu Zerwany Kłos.
Witam uprzejmie, dobry wieczór, szczęść Boże.
I jest Witold Ludwik, reżyser filmu Zerwany Kłos, no i też człowiek, który treściowo przygotowuje felietony do Westerplatte Młodych.
Tak półministrancku, Król i nam Chryste Ojcze, a także szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom po drugiej stronie anteny.
Zawsze i wszędzie. Cieszę się, że przyszliście, by wspólnie porozmawiać sobie tutaj na antenie Radia Maria. W czasie wzrastania właśnie w tej audycji kierowanej przede wszystkim i z myślą, przygotowywanej z myślą o młodzieży. Chcemy sobie porozmawiać o historii. Troszeczkę wy tą historią się pasjonujecie, interesujecie. Wyrazem tego choćby jest też film Zerwany Kłos, o którym sobie będziemy mówili. Natomiast też mam nadzieję, że uda nam się wspólnie w tej audycji do młodych troszeczkę przemówić, powiedzieć o tym, w jaki sposób można się zacząć pasjonować historią. I no może takie pytanie na początek do wszystkich, do każdego z was. Czy rzeczywiście historia jest jakąś taką, jakimś takim ciężarem strasznym, jakąś kulą u nogi? Możemy też do jakichś wspomnień przejść waszych, czy wrócić do tego, jak to było w waszym przypadku, jak ta nauka historii szła?
Tutaj Witek pokazuje palcem na mnie. Historia nigdy nie jest ciężarem. Historia jest naszą motywacją, muzą, inspiracją do działania. Jestem wielkim pasjonatem, zwłaszcza historii II wojny światowej, historii Armii Krajowej, historii związanej z naszymi bitwami, które stoczyli Polacy z różnymi najeźdźcami. Historię można opowiedzieć, historię można zagrać, historia może być muzyką, która motywuje do działania. Mam kilka swoich ulubionych utworów muzycznych, piosenek, które są dla mnie inspiracją. Między innymi właśnie tutaj tuż przed audycją była puszczana piosenka Lecha Makowieckiego, która mnie wzrusza i właśnie tutaj też motywuje do działania.
Pieśń, o której Michał się nie przyzna, ale którą często emitował na antenie jako gospodarz audycji Piosenka Tygodnia, emitowana w soboty o 16.30, której Michał był prowadzącym przez lat bez mała 5, kiedy był studentem. A to było jeszcze nie tak dawno temu i słuchacze zapewne słuchają i pamiętają.
Ja oczywiście też zapraszam do słuchania Piosenki Tygodnia, no oczywiście nie już w moim wydaniu, ale w wydaniu moich następców, także studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zawsze w sobotę o 16.30, ale odchodzimy od tematu.
Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie przeszedłeś już do historii tej audycji.
Gdzieś tam jeszcze na stronie internetowej można znaleźć stare audycje z moim głosem, ale odchodzimy od tematu. Historia. Czy
zaśpiewaj jest, czy... coś.
Nie, bo słuchacze pouciekają, a niektórzy prowadzą samochód, więc nie rozpraszajmy. Historia, ja akurat pasjonuję się grafiką i tym się zajmuję. Możecie też właśnie na Westerplatte Młodych w programie telewizji Trwam 18.15 zobaczyć właśnie tutaj moje rysunki inspirowane tekstami Witka. Osobiście tak po godzinach też rysuję i najbardziej wdzięcznym tematem dla mnie są właśnie grafiki i motywy patriotyczne. I często też widzę właśnie na koszulkach, na różne rodzaju t-shirtach, bluzach, idąc na przykład ulicą, widzę bardzo ciekawe właśnie takie grafiki historyczne. I to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat. Taki na przykład znak Polski Walczącej 1944 na t-shircie nastolatka. I to już jest znak zapytania. Jak w taki sposób możemy uczyć tej historii? I tutaj właśnie jest, tutaj należy też postawić właśnie tutaj ciężar tego pytania, właśnie w jaki sposób do młodych możemy trafiać tą historią. Wydaje mi się właśnie, że poprzez takie grafiki, bo idąc ulicą właśnie interesuje nas coś takiego.
Ale rzeczywiście jesteśmy świadkami wielkiego odrodzenia się zainteresowania historią, wielkiego renesansu tej dziedziny, ponieważ mamy do czynienia z takim paradoksem. Przez wiele lat, może od tej cezury roku 89, wiele czyniono starań o to, aby Polakom zohydzić polską historię.
Dokładnie tak było.
Coś, co tak fachowo czasem historycy nazywają pedagogiką wstydu, w którą Polaków próbowano wbić, wtłamsić w poczucie jakichś kompleksów i jakoś eksponowanie rzekomych porażek i dominacji pesymistycznych wątków polskiej historii. A tymczasem przeciwnie, Polacy może nie są narodem, o którym Czesi kiedyś powiedzieli, że może nie mają wielu zabytków, bo mają wielu bohaterów. Innymi słowy, polskie miasta były, tak jak Warszawa, zrównane z ziemią, ale za jaką cenę krwi?
Przypomina się mi moje ulubione akurat powiedzenie, takie gdzieś usłyszane, że Polacy, jak idą na bitwę, to nie pytają się, ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są. I to chyba było za czasów chyba Sobieskiego, tak? Nie? Witek?
No, można tutaj wspomnieć słynną bitwę pod Wizną, gdzie nawet szwedzki zespół Sabaton,
tak,
zagraniczny zespół, gdzieś tam ze Skandynawii, zafascynowany polską historią, zresztą pieśni o Powstaniu Warszawskim, także wiele piosenek, które weszły gdzieś na trwałe do popkultury, mimo że to zespół heavy metalowy, napisali utwór pod tytułem 40 do 1. A nawiasem mówiąc, całkiem niedawno zresztą byliśmy pod Wizną z Karolem, ale to są jego...
Coś pięknego, pełne nostalgii miejsce, gdzie patrząc na choćby statystyki, 40 do 1. Takie były statystyki. 40 blisko tysięcy wojsk niemieckich przeciwko 800-900 polskim żołnierzom broniących umocnień Wiznę. Mieli do czynienia z czołgami, samolotami, przeważająca siła wroga. I coś pięknego. Polskie Termopile. Tak zwykli ludzie to nazywać.
No, Leonidas mógłby się wiele od Polaków nauczyć tutaj, jeżeli chodzi o waleczność. Sami Szwedzi bali się słynnej jazdy husarii. Właśnie
to husarii. To prawda. I podczas choćby bitwy pod Kirchholmem podpisywano traktaty, wojskowe, że mogą walczyć w Polsce pod warunkiem, że nie będą nigdy walczyli z husarią.
Nawiasem mówiąc, w obozie, czy w wąwozie Termopile jest taka tabliczka: przechodnie powiedz wsparcie, żeśmy zginęli wierni i prawom. To tak samo można w wielu polskich zakątkach, w wielu miastach, gdzie na murach są tablice upamiętniające ofiary, że Polacy ginęli wierni i prawom i zasadom.
Ale chciałem bardzo tylko mocno na temat wojskowy, trudno nie zejść, ale chyba też porozmawiamy później, na pewno będzie tylko tam okazja, o tych bohaterach i o tej historii, która nie pisała się tylko krwią, ale bardzo często po prostu atramentem, muzyką. To mam nadzieję, że bliżej temu przytoczy Witek. Ja z Michałem skupię się na stronie stricte militarnej.
Ale chyba zgodzicie się, że rzeczywiście jest jakieś takie ogólne odrodzenie tego zafascynowania historią wyrażone i w tej kulturze wysokiej, bo i w literaturze, i w kinematografii, ale też w kulturze masowej, w popkulturze, właśnie w t-shirtach, w koszulkach, o których wspomniałeś, w całej tej ikonografii. To jest na pewno ciekawy przyczynek do dyskusji, jak bardzo jest to ważne, lub czy jest to powierzchowne, jakie to przynosi owoce, albo jaką przeciwwagę trzeba temu dać, żeby wszystkie akcenty, na które należy postawić uwagę, kiedy mowa o historii, to na pewno potraktujemy jako zaproszenie do dyskusji, którą dzisiaj otwiera ojciec Grzegorz Woś w czasie wzrastania.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie niesamowicie dynamiczne i takie gorące. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też to uchwycą, jakby ten tok dyskusji naszej. No i chcę ich już teraz zaprosić. Mam taki pomysł, to znaczy coś tam się rodzi gdzieś tam w mojej głowie, ale może też macie jakąś propozycję, czy jakie pytanie zadać naszym słuchaczom, by mogli odpowiadać na Facebooku, w SMS-ach, czy może w telefonach, jak ktoś się odważy zadzwonić.
To będzie dosyć banalne z mojej strony pytanie, nie wiem, jakie pytanie zadadzą panowie. Wszedłem dzisiaj, przygotowując się krótko do audycji, na statystyki z roku 2008 i 2009, ankieta przeprowadzona na licealistach i gimnazjalistach. I było tam kilka pytań, choćby: czy uważasz, że w szkole masz okazję do poznania polskich dziejów historycznych? Jestem ciekaw, jak z perspektywy tych 5, 6, 7 lat mniemanie młodych ludzi się zmieniło. Później mam nadzieję, że uda nam się porównać myślenie ludzi w 2008-2009 roku, a teraz o tym, co mówił Witek, że ten duch patriotyczny, ta historia, zwłaszcza żywa, o której będziemy dzisiaj bardzo dużo mówić, jak bardzo się ożywiła, jak bardzo intensywnie narasta i narastała w perspektywie tych 7, 6, 8 lat.
No i także może, jak można w wartościowy sposób poznawać historię.
Ukradłeś mi pytanie, Witek, właśnie.
Przepraszam, dzwoń na policję, zgłoś przestępstwo.
Właśnie, w jaki sposób, jakie są sposoby i w jaki sposób wy najbardziej zapamiętujecie historię? Czy przez obrazy, czy przez grafikę, czy przez audycje historyczne? Ja znam kilka audycji historycznych i programów, które osobiście uwielbiam i które mógłbym słuchać w nieskończoność, ale pytanie zadajemy wam. W jaki sposób najlepiej trafić właśnie, w jaki sposób najbardziej się można po prostu zafascynować tą historią? Grafiką, dźwiękiem, muzyką, filmem. No i to pytanie właśnie zostawiamy dla słuchaczy.
A jest godzina 21:51. Trwa audycja Czas Wzrastania, której gospodarzem jest ojciec Grzegorz Woś, redemptorysta, której gośćmi są studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Więc oczekujemy na wasze komentarze, na waszą aktywność na Facebooku. Czas Wzrastania, tam jest baner naszego dzisiejszego spotkania wieczornego, Historia dla Opornych. Możecie też przysyłać SMS-y, numer 536 600 500. Przypominam, żebyście się też nie zapomnieli podpisać, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. No i już za momencik wracamy do naszej dyskusji.
Muzyka, jak powiadają, łagodzi obyczaje i w tej atmosferze, oprócz telefonów i SMS-ów, pragniemy nie tylko młode, ale zwłaszcza młode pokolenie zaprosić, abyśmy mogli także komunikować się drogą internetową na Facebooku. Zapraszamy do dyskusji, do głosów na czasie wzrastania na naszym forum. Zapraszamy.
Pierwsza 55 trwa czas wzrastania. Historia dla opornych to temat dzisiejszej naszej audycji. Dziękujemy już za waszą aktywność na Facebooku czy pisząc SMS-y. Przypomnę numer 536 600 500, i może zobaczmy, co tam na tym Facebooku czy w SMS-ach słychać.
To były warszawskie dzieci, tak? Temat chyba dzieci z brodą.
Tak, dzieci z brodą.
Mam już pierwszego SMS-a od pana Jerzego, pedagoga. Historia w gimnazjach kończy się na 1918 roku, na rewolucji październikowej.
Kto do nas napisał?
Pan Jerzy, pedagog, tak się podpisał.
A, proszę bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie.
Czyli to jest ważny głos, bo jeżeli już nauczyciel, pedagog pisze, to jest to głos na pewno wzięty z doświadczenia wyniesionego z lekcji szkolnej. Pozdrawiamy pana Jerzego. Swoją drogą, tak jest chyba, a przynajmniej dotąd był skonstruowany program nauki szkolnej, nauki historii, że mówiąc kolokwialnie, nauczyciele nie wyrabiali się z programem. Takie często się słyszało głosy, bo tu przygotowania do matury, do tych wszystkich testów, do tego całego mechanizmu, gdzie nawet nie do końca liczy się wiedza, ale jakiś taki sposób tego formularza. To jest też temat pewnie na osobną dyskusję, ale w pewnym sensie powiązany z tym głosem. Tym bardziej, że historia po 1918 roku jest, nie powiem, coraz ważniejsza, ale na pewno równie ważna, zwłaszcza ta bliska nam.
Ja ciekawy problem tutaj, a właściwie taką, to było tak, jeżeli chodzi o moją osobę, o żołnierzach wyklętych, dowiedziałem się, możesz nie wierzyć, ale na studiach dopiero. Nie w liceum, nie w gimnazjum, ale dopiero na studiach. To też jest ciekawa informacja. Wydaje mi się, że teraz już jest troszeczkę lepiej, ale cały czas ta historia kuleje. Uczymy się dużo o różnych cywilizacjach greckich, rzymskich, egipskich. Temu poświęcamy bardzo dużo czasu, ale historia II wojny światowej, żołnierzy wyklętych, tych różnych właśnie takich ciekawych rzeczy, na przykład o cichociemnych. Czy pamiętasz coś ze swojej szkoły, właśnie z liceum, na temat cichociemnych, na przykład ich akcji?
Domyślam się intencje tego pytania, choć akurat mojemu liceum muszę oddać sprawiedliwość i pochwalę się, że było to katolickie liceum imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie, gdzie o żołnierzach wyklętych dowiedziałem się nieco wcześniej, bo w pierwszej liceum, ale co ciekawe, nie z podręcznika do historii, ale od profesora Leszka Szelonga, którego pozdrawiam, nauczyciela języka polskiego, który gdzieś to zupełnie ciekawe. Na obrzeżach naszych rozmów, na jakimś kole zainteresowań, mówił o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Ponieważ wtedy akurat powstawał teatr telewizji, jemu poświęcony i gdzieś odkopywano, to już było kilka lat temu, odkopywano pogrzebaną pamięć o żołnierzach wyklętych, którą teraz przekuwa się na pamięć o żołnierzach niezłomnych.
Tak,
to niezłomnych. Bardzo ważne, że to są żołnierze niezłomni, których wyklęto, ale teraz po prostu to piętno zapomnienia się odczarowuje to zaklęcie, to przekleństwo niepamięci, bo chyba to jest najgorsze, co można bohaterom zrobić, pogrzebać ich pod betonem niepamięci, pod chodnikami, jak komuniści.
Tak samo jest zmiana, jeżeli chodzi o zakazane piosenki. Teraz są już niezakazane piosenki.
Panowie, na Facebooku pisze do nas Piotr Karpeta, skracając wypowiedź. Dużo spraw na głowie, stres, problemy z pamięcią sprawiają, że podstawowe szczegóły ulatają nam z głowy. Najtrudniejszym przedmiotem zatem jest historia. Czy tak jest? Daleki jestem od jakiegoś wypominania, że celowe ustawianie danej władzy politycznej, czy też nie, sprawia, że program w szkołach, w gimnazjach i w liceach jest taki, a nie inny. No ale niestety faktem jest, że nie wiem, czy ojciec prowadzący także to podtrzyma, druga wojna nie istnieje w podręcznikach od gimnazjum, od techników. To się pojawia dopiero w liceum, taki jest program, że faktycznie, tak jak Michał wspomniał, uczymy się dużo o cywilizacjach, czy bizantyjskich, czy o prehistorii, a dochodząc do najważniejszej historii, która jest najżywszą historią dla nas, dla Polaków, po prostu mijamy ją. Nie każdy idzie do liceum, nie każdy idzie do technikum. I po prostu traci to, co najważniejsze w naszej historii. Uważam, że nie jest najtrudniejszym przedmiotem historia. Powinno być jej więcej, w tym znaczeniu, że nie jedna godzina lekcyjna, tak jak zazwyczaj to bywa, a bynajmniej dwie. Wtedy te wszystkie daty, nazwiska, z którymi macie problemy, nie sprawiałyby tyle problemów. Faktycznie jest natłok. Tego jest za dużo. Nauczyciele się nie wybrają, jak mówił Witek, ale to dlatego, że jest jej za mało. Uważam, że przynajmniej 2 godziny lekcyjne w tygodniu powinny być, bądź 3.
No i też walka z takim nawykiem, albo z taką świadomością, że historia to tylko daty i wiecznie daty, a tymczasem jest to nauka rozumienia rzeczywistości, przeszłości, teraźniejszości, a także mimo wszystko przyszłości, i to przede wszystkim pewne procesy, które się działy w historii, nie tylko bezduszne daty, bo to też, zresztą o tym też jest audycja, jak zafascynować się historią. A odpowiedź na to daje jeden z naszych słuchaczy, który napisał, że synek ma 4-latka i śpiewa Joszko przed snem. Warszawskie dzieci. To jest nawiązanie do utworu, który przed chwilką usłyszeliśmy.
Gdzieś nasuwa mi się, teraz parafrazuję te słowa, naród, który nie zna swojej historii, nie ma przyszłości. To jest ciekawe stwierdzenie.
Jest skazane na wyginięcie.
Jest skazane na wyginięcie. Historia też często lubi się powtarzać i mamy ku temu mnóstwo dowodów i faktów, które o tym świadczą. Wydaje mi się, że wiedza historyczna nawet na co dzień jest bardzo przydatna i bardzo potrzebna. Z historii czerpiemy inspirację, motywację do działania, ale także wiemy, jak unikać błędów naszych przodków.
Cyceron pisał, że nie znać historii to po prostu zawsze być dzieckiem. I myślę, że to będzie podsumowanie do tego, co powiedziałeś, że to jest prawda. Nie rozwijamy się, jeżeli nie pogłębiamy choćby swojej lokalnej historii, lokalnego miasta, bądź też historii swojej rodziny. Coraz częściej spotykam się, że młodzi ludzie odkopują gdzieś tam pradziadków, przechwalają się, mój był kowalem, mój był kimś. Uważam to za coś pięknego i coś, co jest od niedawna. Mamy chyba telefon, bo się sprawa sygnalizuje.
Tak, sygnalizuje. Mamy na antenie pana Jarosława Szarka, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę, że możemy się połączyć w tej audycji. Mówimy sobie o historii dla nieco opornych, dla tych, którzy może historii uczyć się nie chcą, czy nie jest ona dla nich czymś przyjemnym. Jako historyka, jako też człowieka, który z historią się spotyka, który historię też w pewien sposób tworzy, chciałem zapytać pana prezesa, w jaki sposób dzisiaj trafić do młodego pokolenia, do dzieci, ale też do młodzieży z przekazem historycznym?
Ja myślę, że Myślę, że trzeba trafiać tak, jak się zawsze trafiało. Przede wszystkim trzeba rozmawiać, dzieciom o tych sprawach opowiadać. Ja jestem jednak za tym tradycyjną taką metodą nauki, bez fajerwerków, bez jakichś nowinek technicznych. Oczywiście z tego trzeba też korzystać, ale myślę, że tutaj tą pierwszą szkołą nauki i historii jest dom rodziny. To jest dom, to są rodzice i gdy rodzice tego nie zrobią, nie opowiadając dzieciom, nie czytając książek, nawet nie pokazując tych rzeczy w internecie, są teraz duże możliwości, nie zaszczepią od małego dziecka zainteresowania naszą historią, przeszłością, dziełami Polski tak wyjątkowymi, no to w szkole to może być później różnie. No, młodzi ludzie, no to od kiedy jest szkoła, nie zawsze chętnie w większości się uczą. No, szkoła musi wymagać. To jest, uważam, to jest bardzo zła taka tendencja ostatnich lat czy dziesięcioleci już, że szkoła przestaje wymagać od młodzieży. To jest takie pójście, mówiąc kolokwialnie, na łatwiznę. Uczniowie nie chcą czytać książek, no przecież to sprawa sprzed kilku lat, no to się usuwa lektury. Tak też było wcześniej, jak się czyta wspomnienia chociażby XIX wieku, z przełomu wieku, gdy szkoła rzeczywiście wymagała i młodzież w większości nie chciała się uczyć, a jednak doceniała te wymagania potem po latach. Są takie wspomnienia jednego z zapomnianych wychowawców młodzieży, harcerza, działacza emigracyjnego Henryka Glasa, który on chodził do szkoły, to była jeszcze szkoła rosyjska w Kijowie. Uczono łaciny, uczono greki. Potem żył na emigracji już w latach 60., gdy tamten ta tendencja taka szkoły bez wymagania już zaczęła zwyciężać. On zawsze mówił, że jest wdzięczny tej szkole tradycyjnej sprzed lat. Jest jeszcze wdzięczny rodzicom, że wymagali od niego, że jeszcze uczyli go zakazanego wcześniej języka polskiego, historii. Tu tym fundamentem jest dom rodzinny. No i z tym nie zawsze jest najlepiej, ponieważ pośpiech, zapracowani rodzice, zbyt mało, myślę, czasu czy poświęcają temu, żeby rozmawiać, opowiadać dzieciom o historii Polski.
Panie prezesie, to, co jest ważne, to myślę, że apelować i przypominać rodzicom o tym, żeby pielęgnowali to, mimo że może sami nawet nie doświadczyli tego, tej edukacji historycznej w domu, bo często tak jest i to dzisiejsze pokolenie młodzieży, ale też już młodych rodziców bardzo często nie doświadczało tych opowieści, które gdzieś tam z nostalgią się może wspomina, kiedy się siedziało na kolanach, czy to rodziców, czy dziadków, opowieści o historii Polski, albo o historii rodziny, czy osób z rodziny, które brały udział w powstaniach, w wojnach, w ważnych wydarzeniach historycznych.
Ale to jest kilka dni temu, ja prawie tydzień spędziłem w Gdańsku z racji pogrzebu Inki Zagończyka, z racji później rocznicy porozumień sierpniowych, otwarcia muzeum w Piaśnicy czy rozpoczęcia I wojny światowej. Byłem na takim uważam, ważnym spotkaniu. Jest taka inicjatywa prowadzona przez jednego z sygnatariuszy porozumień sierpniowych, Andrzeja Kołodzieja w Gdyni. Inicjatora pomysłodawcy pomorskiej takiej inicjatywy historycznej, który wraz z prezydentem miasta Gdyni od wielu lat odznacza osoby zaangażowane w Solidarność, portowców Gdyni, stoczniowców. I co roku dziękuję tym ludziom, odznacza. I na sali było w tegorocznej edycji 30 sierpnia wieczorem w Gdyni kilkaset osób. No to od porozumień sierpniowych mija 36 lat. To są już osoby w większości starsze, ale ja właśnie apelowałem. No, państwo mają dzieci już, które być może mają wnuki właśnie i opowiadajcie ich o tym czasie Solidarności, o tym niezwykłym czasie, który przeżyliśmy przed blisko 4 dekadami, gdy Polska trafiła na to, co stało się na wybrzeżu, to ten wielki ruch upominający się o godność, o prawdę, o wolność. Polska trafiła na czołówki gazet, dzienników telewizyjnych, na cały świat. No, opowiadajcie o tym swoim wnukom, swoim dzieciom, no teraz już bardziej wnukom nawet. No, przecież Maciej Pietrzyk w tej słynnej swojej piosence dla córki, tą też cytowałem, no mówił, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych nocach pełnych nadziei, o tych dniach rozmów. No i opowiadajmy właśnie, apelowałem do tych ludzi, wy dzisiaj dostajecie odznaczenia, no opowiadajcie, jak było w sierpniu 80 roku, jak było później przez te 16 miesięcy, gdy miliony Polaków poczuły ten smak wolności, jak było później w stanie wojennym. To jest wszystko historia. A to, co jest najsmutniejsze dzisiaj, to jest to, że właśnie ta najnowsza historia, powojenna historia, jest najsłabiej uczona w szkole. Często się tego okresu w ogóle nie uczy. I my współczesnych sporów jesteśmy podzieleni, ale nie zrozumiemy bez historii tych wydarzeń sprzed 3-4 dekad. A dla znacznej części młodzieży to jest zupełnie historia nieznana, bo to jest ten najnowszy, ostatni okres. Nauczyciele tego nie uczą, nie chcą, bo uważają, że to są kwestie polityczne. Jak mówię, bez tego nie można zrozumieć dzisiejszej współczesnej Polski, tych podziałów, które są czymś naturalnym, ale młode pokolenie tego w znacznej części nie rozumie, nie znając tej historii.
Panie prezesie, bardzo dziękuję za te słowa, bo myślę, że one są ważnym przyczynkiem do tej naszej dyskusji dzisiejszej, wieczornej, o tym, by historia była obecna, by była częścią naszego życia, częścią edukacji, częścią tego, co dzieje się w społeczeństwie, ale też w takich naszych rozmowach gdzieś tam codziennych czy rodzinnych. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, za te słowa.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Przypomnę, że naszym gościem był pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Drodzy goście nasi, w studio pan prezes przypomniał o tym, że ta historia musi być obecna w rodzinach. Jesteście ludźmi młodymi jeszcze mimo wszystko. Macie też już swoje rodziny, czy bliższe, czy dalsze, te, które założyliście sami, ale też no, znajomych wśród studentów. Jak to wygląda dzisiaj? Czy są rozmowy na temat historii tej dalszej, czy tej bliższej? Czy one się pojawiają, czy gdzieś to jest temat taki, którego się może unika?
To znaczy, zacznę od swojego domowego podwórka. Jako kołysankę często śpiewałem swojemu synowi właśnie Warszawskie Dzieci, czy Wojenko, ale to tak odchodząc do dyskusji, spotkania na żywo z historią. To pan prezes o tym mówił i to warto podkreślić w rodzinach, ale także i trzeba wychodzić na takie spotkania. Wspominam takie spotkanie w Norwegii, w Oslo z panią Joanną i panem Andrzejem Gwiazdami, no tutaj legendami Solidarności. Takie spotkania najbardziej właśnie tutaj pozostają w pamięci. Serdecznie z tego miejsca pozdrawiam tutaj państwa. Takie spotkania na żywo z historią to jest właśnie to, z czego najbardziej czerpiemy i najbardziej zapamiętujemy, bo to jest historia namacalna, historia, która też działa się niedawno, właśnie o tych czasach powojennych najmniej się mówi tutaj w polskich szkołach, a warto o tym wspomnieć, o samej Solidarności. Często jest podawanych tylko kilka dat, może i o stanie wojennym, a warto wspomnieć właśnie o takich postaciach jak państwo Gwiazdowie i tutaj właśnie na to kłaść nacisk, żeby spotykać się na żywo z tą historią na takich spotkaniach.
Ale też mieć zawsze otwarty umysł i nie chcę tego po raz kolejny upolityczniać, ale mawia się, że historię piszą wygrani. No i niestety bardzo często tak bywało. Mamy przykład podczas komuny, gdy nasi rodzice uczyli się w książkach od historii bardzo wiele zakłamań, a jeszcze więcej nieprawdy, bądź po prostu pomijane były niektóre tematy, choćby takie jak Powstanie Warszawskie, Armia Krajowa, czy też Cichociemni, którzy notabene byli moim podwórkiem domowym. O nich mój świętej pamięci dziadek zwykł mawiać, choć najukochańszą jego postacią był Józef Piłsudski. Na drugim miejscu Cichociemni, stąd też zapaliłem się historią. Wiele książek, zwłaszcza fabularnych, Drogi Cichociemnych. No, myślę, że taki okres mają młodzi panowie w wieku 12-13 lat, którzy fascynują się wojną, karabinami, jakimiś akcjami dywersyjnymi. I myślę, że to jest coś pięknego i wspaniałego, by właśnie tak rozpocząć w tym wieku historię, przygodę z historią.
Skoro wspominamy dom, no to muszę z tego miejsca pozdrowić osobę mi bardzo bliską, która przybliżyła mi historię II wojny światowej, bo sama ją przeżyła. Jest to moja najdroższa babcia, Rosalia Mizera, z której z tej strony pozdrawiam ją serdecznie. Właśnie opowiadania dziadków, babci na temat tego, jak żyło się w czasie wojny, jak żyło się po wojnie, to jest właśnie ten właśnie grunt i te nasiona, które potem wzrastają i właśnie tutaj ta ciekawość tej historii.
A rzeczą najpiękniejszą jest to, że to są zawsze strzępkowe informacje, opowiadania, tak. Albo przez wiek, albo przez jakąś lukę w pamięci, a my z niej tyle czerpiemy i prosimy co wieczór, ja mówię na podstawie mnie, opowiadaj dziadek, proszę cię, jeszcze raz, jak ten Niemiec, którego tam pojmali, a ta armata na Drożynie.
Albo krowa w domu schowana przed Niemcami.
Tak, i znamy tę historię na pamięć, ale dzieci z fadą i satysfakcją wdzięcznie słuchają swoich dziadków, którzy opowiadają po raz 50 te same historie.
Więc mamy apel teraz do wszystkich babć i dziadków. Nie krępujcie się i mówcie o historii. Mówcie o historii swoim wnukom, wnuczętom, wnuczkom, gdyż to na pewno zostanie zapamiętane i to też będzie pielęgnowane w ich sercach i tutaj pamięci.
No i że historia niekoniecznie jest tylko tam, gdzie pisze się o niej wielkimi literami, gdzie ilustrowana jest wielkimi, epickimi freskami, że historia to nie tylko wielcy bohaterowie, ale że historia zaczyna się tuż za rogiem, za miedzą, za płotem sąsiada, czy na sąsiednim podwórzu i że tę wiedzę mogą nam przekazać tylko rodzice, tylko dziadkowie, tylko wychowawcy, a w drugiej kolejności po domu rodzinnym nauczyciele, a także własne poszukiwania, własne ścieżki. Ja jakiś czas temu sięgnąłem do książki Feliksa Konecznego, Historia opowiedziana dla młodzieży lub podobny tytuł i tam była taka zabawna dygresja, w której no wielki Felix Koneczny powiedział, że właściwie najczęściej ludzie zaczynają interesować się historią, kiedy umiera ktoś bliski i zaczynają się poszukiwania w genealogii, poszukiwania spadkobierców i ta zabawna dygresja prowadzi nas do tego, że najpierw najważniejsza dla nas powinna być historia własnej rodziny, bo oni nie napiszą historycy, ona nie jest badana metodycznie, ale która jakby idzie do grobu czasami z dziadkami, z którym nie mieliśmy czasu porozmawiać. I teraz apel do tych, którzy są jeszcze, którzy mają to szczęście, że mają babcię, dziadka, którzy pamiętają tamte czasy. Mówiąc tamte czasy, mam na myśli chociażby II wojnę światową, gdzie ta historia za chwilę zamilknie, gdzie nie poznamy, tak jak całkiem niedawno została otwarta kaplica pamięci przy kościele Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, gdzie badania pozwoliły poznać historię Polaków, którzy narażali zdrowie i życie, pomagając Żydom w czasie wojny. A historii tych są tysiące, albo nawet dziesiątki tysięcy, i to pokazuje bezmiar ofiar i poświęcenia, i tę hekatombę krwi, jaką złożyli na ołtarzu wolności, na ołtarzu po prostu Polacy. I to mogło się zrodzić, ta wiedza, tylko dzięki rozmowom z ludźmi, z którymi dotąd nikt nie chciał porozmawiać. Dlatego dom rodzinny, nie tylko rodzice, ale zwłaszcza dziadkowie, którzy są dla nas pierwszymi świadkami historii, są po prostu bezcenne. Nawiasem mówiąc, zerkamy na wiadomości, które pojawiają się i na Facebook, i na naszej komórce. Może najpierw Michał przeczyta to, co napisano do nas przez telefon.
Ostrów Wielkopolski, niedzielne popołudnie, festiwal orkiestr dętych, muzyka rozrywkowa, gościnnie gra młodzież, orkiestra dęta, Ulan Majorat Czermiernicki, tak? Dobrze przeczytam, Witku? Czermierniki. Do mikrofonu podchodzi filigramowy Karolek z sekcji perkusyjnej oraz sam dyrygent. Serce w plecaku w wykonaniu orkiestry z towarzystwem wokalów wspomnianych wyżej ujęło wszystkich, zaczarowało, wzruszyło. Była to piękna chwila, za którą dziękuję. Z pozdrowieniami, Natalia. No właśnie, orkiestra, muzyka. Historii uczymy się także przez muzykę, tak?
Tak, o której nie bez kozery mówi się, że łagodzi obyczaje, ale też o której nie bez powodu wieszcz polski napisał, że pieśń ujdzie cało, że bombardowane są miasta, że rujnowana jest architektura, że świadectwa kultury materialnej, one gdzieś giną w kurzu historii, ale pieśni, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, one wyrażają prawdę czasów, które śpiewane są przy domowym ognisku, które są nucone przez dziadka, przez rodziców, przy ognisku, wśród harcerstwa, no i które wywołują pewne szczególne wzruszenia, bo pieśń to emocje, to rzewne łzy wzruszenia, pieśń z pocieszeniem na wojnie, tak jak nucono sobie w Powstaniu Warszawskim. To jest bardzo piękna tradycja. No i zabicie pieśni, zapominanie pieśni, uważam, jest jednym z najcięższych
grzechów. Jest to chyba coś niemożliwego. Powstanie styczniowe, listopadowe, Polska, która nie ma własnego kraju, wychodzi z założenia jednego, że odbierzcie nam nasze domy, nasze państwo, nasz dorobek, ale naszej tożsamości, historii i kultury nigdy nam nie odbierzecie. I tak wtedy śpiewano Bóg Rodzice, tak samo jak w 1410 i tak samo jak robimy to teraz. I myślę, że to jest to, co w tym wszystkim jest najpiękniejsze, że wszystkie pokolenia jednoczy jedna i ta sama pieśń. Ich jest masę, nie mówię teraz tylko o Bóg Rodzice. Ale zaczęliśmy o muzyce. Ja bym przeszedł do radia z tego miejsca, bo o nim sobie właśnie pomyślałem, moim przyjacielu Igorze Daniłowskim z Małogoszcza, którego z tego miejsca naprawdę serdecznie pozdrawiam i jego rodzinę. Bardzo często, kiedy wracałem do siebie, do domu, gdzieś tam jechaliśmy nocą i włączała się audycja w radiu pana Bogusława Wołoszańskiego, którego zapewne wszyscy znają. Jest takich audycji historycznych bardzo wiele. Ja akurat tą słyszałem. Coś pięknego, kiedy ludzie tworzą audycje historyczne. ludzie jeżdżą bardzo często gdzieś tam za kółkiem nocami i po prostu zamiast jakiejś ogłupiającej muzyki włączają czy jakieś nagrania, czy wspomnienia. W Radiu Maryja był cykl Piękne Wspomnień z powstania warszawskiego Pamiętników. Myślę, że to także rozwija.
Historia opowiedziana, historia usłyszana w muzyce, ale i historia też przekazana w obrazie. Warto też wspomnieć o czymś, co teraz stało się bardzo modne, o komiksie historycznym. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Ostatnio powstało wiele publikacji właśnie związanych z historycznymi wydarzeniami, stworzonych w komiksie. Wiadomo, historia powinna być uczona w standardowy sposób, tak jak to jest w szkole, ale poprzez taki komiks także dociera do młodzieży, także dzięki temu właśnie zarażamy ją bakcylem właśnie tutaj zainteresowania historią i warto byłoby to kultywować. Sam miałem przyjemność stworzenia właśnie tutaj dla jednej właśnie produkcji takiego właśnie jednej strony takiego komiksu. Przyznam, że dla twórcy jest to świetna zabawa. Mam nadzieję też i że dla tych, którzy oglądali ten komiks, także była to również pasjonująca wycieczka w świat powstania warszawskiego. Godzina 17 i wtedy się wszystko zaczęło akurat. To był temat tego komiksu.
Bez wątpienia miał rację pan prezes w rozmowie telefonicznej z ojcem Grzegorzem, że nic nie zastąpi i nie powinno zastępować tej tradycyjnej nauki historii, takiej metodycznej, tak, literackiej, historycznej, ale to, o czym ty mówisz, te komiksy jako jeden z przejawów popkultury, no na pewno mogą być atrakcyjnym i wizualnie dopełnieniem tej nauki, tym bardziej, że jest to przestrzeń, którą wykorzystuje wiele środowisk, bo są i te komiksy amerykańskie, komercyjne, jacyś superbohaterowie, więc dlaczego nie konkurować w wartościowy sposób z tymi rzeczami, żeby w tym rządzie dusz, który próbują sprawować libertyni, zrobić zdrową, normalną alternatywę na rzecz o historii, a dziecko, któremu podsunie się taką rzecz, może być pierwszym zaproszeniem do tego, żeby naprawdę z czasem sięgać do, nie wiem, strzelam, Juliusza Cezara o wojnie galickiej.
Ja tak. Cały czas też czekam na produkcję animowaną. To jest ciekawa sprawa. Produkcje animowane, grafika komputerowa, tworzenie animacji historycznych. Co prawda można znaleźć takie małe produkcje w internecie. Gdzieś są takie kilkuminutowe, krótkometrażowe filmiki, ale cały czas czekam i mam nadzieję, że kiedyś powstanie pełnometrażowa historia animowana jakiegoś ważnego wydarzenia z historii Polski. To by naprawdę było bardzo ciekawe i widowiskowe.
A ty jako rysownik, jaki temat poddałbyś jako wątek takiej animacji?
Powiew piór w skrzydłach husarii, ten dźwięk, który wydawały w czasie właśnie natarcia. Wydaje mi się, że to by było bardzo malownicze i piękne do przekazania, ale też i samo powstanie warszawskie, czy inne wydarzenia. Tego jest mnóstwo, naprawdę. Może cała historia Polski, można by było ją pokazać właśnie w takim pełnometrażowym właśnie filmie animowanym.
No bez wątpienia historia jest źródłem niewyczerpanych wątków.
Dokładnie.
I tak naprawdę temat nie zna końca, tylko tworzyć i tworzyć animacje, filmy, ale to wszystko zaczyna się od człowieka, od spotkania, od idei, zresztą nawet na poziomie urzędów czy wytwórni filmowych brakuje tego. Jest to rzeczywiście pewna próżnia, która powoli się zapełnia, ale są to rzeczy i kosztowne i być może jeszcze niedorosło pokolenie, które potrafiłoby w odpowiedzialny sposób się tym zająć, ale jest to sztuka trudna do przebicia się.
To znaczy, muszę ci zaprzeczyć. Mamy świetnych fachowców, mamy twórców grafiki, która jest już uznawana na całym świecie. Nie będę tutaj robił autoreklamy. Teraz tylko kwestia czasu, kiedy to powstanie. No i trzymamy kciuki, apelujemy do wszystkich, którzy po prostu w tych dziedzinach chcą się rozwijać. Róbcie to dalej, twórzcie, nie bójcie się i działajcie. I kto wie, może kiedyś mój syn, teraz ma 2 latka, ale może w przyszłości kiedyś pójdzie na taką właśnie produkcję, taką animowaną historię.
No na razie ma 2 lata, więc jeszcze wszystko przed nim.
Na razie tylko mu śpiewam Wojenko, Wojenko.
Zanudź, zobaczymy, czy fałszujesz.
Nie, nie, nie.
Tak trochę nam się układa już jakby taki schemat tej audycji na koniec, takie podsumowanie, bo ta hierarchia wartości gdzieś się pojawiła i wyszło na początku to, że powinno być takie tradycyjne przekazywanie historii, włączają się do tego te wszystkie ważne inicjatywy, ważne rzeczy, o których myślę, że sobie jeszcze będzie okazja powiedzieć. Zapraszamy i zachęcamy do aktywności naszych słuchaczy na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam piszcie swoje opinie, swoje przemyślenia, sugestie na podstawie tego, co słyszycie, co się dzieje tutaj u nas w studiu, nasz Żwirki i Góry 80.
Nasi słuchacze nie pozostali obojętni na to zaproszenie, ojcze, ale kątem oka i lotem błyskawicy zerkamy na SMS-y, które przyszły. Na przykład pan Tadeusz z Wałbrzycha. Nauka historii Polski jest bardzo ważnym czynnikiem budującym patriotyzm. Patriotyzm, czyli umiłowanie ojczyzny. Jest ono czynnikiem zespalającym Polaków. Będąc w zjednoczeniu, będziemy silnym narodem oraz silnym państwem. Pan Jezus powiedział, każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje. Ewangelia według świętego Mateusza. Koniecznie trzeba uczyć historii Polski w szkołach w jak największym wymiarze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękując za ten głos. Powtórzę panu Tadeuszowi z Wałbrzycha. Oprócz tego jeszcze kolejna wiadomość pana Marcina z Piotrkowa, którego bardzo gorąco pozdrawiamy. Sięgnął nieco głębiej niż do historii, bowiem napisał: kocham historię, ale przede wszystkim archeologię, gdy przewodnik opowiada o zamierzchłej przeszłości. Na przykład na naszych ziemiach wydobywano krzemień pasiasty 6000 lat temu. Nawiasem mówiąc, fascynują mnie te szerokie horyzonty naszych słuchaczy i takie dziedziny, którymi nigdy, przynajmniej ja dotąd, o których nie miałem pojęcia. I dopisuje jeszcze pan Marcin, a my uczymy się mitologii greckiej zamiast Słowian. No to też jest temat do dyskusji, bo cywilizacje te pradawne, kultury klasyczne, one są jakby kanonem wiedzy. Grecja, Rzym, ta triada, później jeszcze z judeochrześcijaństwem, więc tego także nie można zaniedbywać. A nasze tutaj pradawne historie naszych praszczurów, prasłowian na pewno zasługują na to, żeby o nich pisać książki, tak jak Kraszewski, Józef Ignacy napisał Starą Baśń i wiele innych powieści, bo jest chyba rekordzistą. Nie wiem, czy ponad 300, czy ponad 500 powieści napisał, więc to jest godne podziwu. Takie oto głosy losowo wybrane pojawiły się od naszych słuchaczy. Nie wiem, jak tam, Karolu, na Facebooku.
Facebook na razie milczy. Mam nadzieję, że to się w ciągu 2 minut zmieni.
Może nasi słuchacze są w podróży? Wielu jest...
Łatwiej jest pisać chyba SMS-a niż wejść do internetu w trakcie podróży i nie zawsze jest ten zasięg. Aczkolwiek zapraszamy serdecznie do pisania, do udzielania się w dyskusji. Chętnie tutaj będziemy z państwem właśnie tutaj pisać.
Już nie wróci chłopiec twój, dziewczyno, nie wróci. Panuj za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie, jak żołnierz zginął, ty została i płaczesz, dziewczyno. Panuj za Polskę, za sprawę, za zburzoną, skrwawioną. I tak strasznie ci serce się smuci. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból wzdłuż głębi i zęby dziś zatnij. I idź dalej ciernistą swą ścieżką, w pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból wzdłuż głębi i zęby dziś zatnij. Walczą żołnierze. jesteś została i płaczesz, dziewczyno. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Kurs dość głębi, zęby dziś zatni. I idź dalej ciernistą swą ścieżką, w pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Kurs dość głębi, zęby dziś zatni. I idź dalej ciernistą swą ścieżką, w pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Służyć Polsce, jak oni dziś służą.
E22:34, drodzy Państwo, jest z nami na antenie ksiądz Stanisław Strycharczyk, szczęść Boże, księże, witamy serdecznie i pozdrawiamy.
Szczęść Boże, witam ojca Grzegorza, wszystkich w studio, także wszystkich słuchaczy na antenie.
Serdecznie.
Królem Chryste.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Zawsze i wszędzie.
Karol, opowiedz, jak się zaczęła nasza przyjaźń z księdzem, nasza znajomość. Gdzie się spotkaliśmy?
Ja może przedstawię... Ksiądz kapelan jest kapelanem Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii imienia 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Dość długa nazwa, mam nadzieję, że czegoś nie zjadłem. Byłoby to karygodne. Księży kapelanie.
Tak jest, dokładnie. Tak jest. Od tak jest. Lat kawalerii, jeździmy konno.
Tak jest. Jest to grupa rekonstrukcji historycznej. Jedna z takich znaczniejszych na południu Polski. Kiedy byłem w liceum, zaproponowano mi i kolegom ze szkolnej ławki, byśmy na rocznicę bitwy pod Małogoszczem, była to jedna z najkrwawszych bitew powstania styczniowego, zorganizowali rekonstrukcję. I tam się zjawili też profesjonalni rekonstruktorzy, a nie tylko zbieranina licealistów, którą miałem okazję dowodzić. Tam spotkałem po raz pierwszy księdza kapelana, jak również pana Roberta Mazura, który jest dowódcą Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii. Tam się poznaliśmy, a znajomość rozkwitła, kiedy, Witku, to było 3 lata temu? 4 lata temu, Brat Naszego Boga.
To było dokładnie 19 czerwca 2013 roku.
I 2013.
Świętowaliśmy wtedy 150. rocznicę i wybuchu Powstania Styczniowego i bitwy pod Małgoszczem, która miała miejsce 24 lutego właśnie 1963 roku.
Tak jest. A znajomość pogoda. Nasza rozkwitła, księże kapelanie, kiedy spotkaliśmy się po raz drugi, tworząc spektakl teatralno-telewizyjny, którego Witek był reżyserem,
w Tokarni.
Jest to pod Kielcami miejscowość skansen taki etnograficzny i tam braliśmy wspólny udział w nagraniach do tego spektaklu. Witek, coś więcej o spektaklu może?
To może za chwilkę, na razie dajmy głos jeszcze naszemu gościowi.
Ksiądz kapelan był tam bohaterem i odgrywał rolę także kapelana powstańczego. Dzisiaj, kiedy łączyliśmy się wcześniej, rozmawialiśmy o tym, że najmocniejsze, co ksiądz kapelan zapamiętał, to cięcie nogi, bo film był o Adamie Chmielowskim, który w powstaniu
ja
stracił nogę.
Tę właściwą nogę.
Tak jest, tak jest.
Tu i tu, zarówno w Małgoszczy, jak i w Tokarni pełniłem funkcję kapelana. Zawsze ludzie się pytają, czy to jest prawdziwy ksiądz. Więc
tak jest, my też pytaliśmy, bo...
Prawdziwszy ksiądz i modli się po łacinie też. Więc w Małgoszczy błogosławiłem powstańców Langiewicza, bo tam stacjonował Langiewicz i ta pamiętna bitwa. Natomiast w Tokarni rzeczywiście jest taka scena w chałupie, kiedy wnoszą do izby Adama Chmielowskiego i jest ta scena ucinania mu nogi.
Księże kapelanie, nie wspomniałem, że jest ksiądz kapelan także pedagogiem szkolnym i uczy w liceum i w szkole podstawowej.
Od 25 lat jestem katechetą, uczę w szkołach, uczyłem w szkołach ponadgimnazjalnych, a obecnie uczę w gimnazjum i w szkole podstawowej tutaj na miejscu, gdzie też pełnię funkcję proboszcza w Jaworznie koło Kielc.
To bliskie tereny mi, bo sam pochodzę z Małogoszcza. Księże kapelanie, proszę nam powiedzieć, jak naprawdę jest z tą żywą lekcją historii, bo tak ludzie zwykli mówić o rekonstrukcji historycznej. Wiem, że ksiądz bardzo dużo młodzieży werbuje, podobnie jak pan Robert Mazur, który pracuje na co dzień w Kieleckim Domu Kultury. Są to dwie instytucje, i szkoła, i domy kultury, i kościół, które bardzo prężnie działają, rozmnażają ducha patriotyzmu. Proszę powiedzieć, czy cieszy się to zainteresowaniem? Od jak dawna, od kiedy był największy rozkwit? Jak to teraz wygląda? Czym są te rekonstrukcje?
Więc tak, ja jestem katechetą, jestem kapłanem, uczę w szkole od 25 lat. Koledzy też, na przykład Robert czy Mariusz, dowódca naszego pułku, są urzędnikami też wysoko postawionymi tu w naszym mieście. Ich żony także są nauczycielami, więc wszyscy mamy bardzo taki szeroki kontakt z młodzieżą. Albo przez szkołę, albo przez urząd, albo coś tam jeszcze. I to powoduje, że po prostu mamy też wpływ na tę młodzież, jak ta młodzież się zachowuje, jak myśli. Mamy też wpływ na to, żeby tę młodzież obudzić niejako. Słuchając audycji, właśnie była tu mowa też o tym uśpieniu, o tej byle jakości. Ta byle jakość jest wtedy, jak mi ktoś funduje orzełka z czekolady albo nie wiadomo co na koszulce piłkarza. No ja się z tym zgodzić nie mogę. Ja się wręcz po prostu denerwuję, kiedy takie rzeczy słucham. Tak jak to było na Święcie Kawalerii, za kilka dni będziemy ponownie w Warszawie, kiedy czyszczę buty oficerskie dwóch żołnierzy, nieświadomych tego, że w pobliżu jest kapelan, rozmawia ze sobą następująco. No wiesz co? No my to musimy, no ale oni, jak im się tak chce? No jeżeli zawodowy żołnierz mówi w ten sposób, a ja ochotnik, z całego serca poświęcam się, no to coś tu jest nie tak, mi się wydaje. Dlatego właśnie z takiego uśpienia trzeba tę młodzież po prostu wyrywać. Uważam, że cały program edukacyjny jest bardzo, jak to powiedzieć, jest po prostu za bardzo naładowany. Na egzaminie często, czasami można usłyszeć od ucznia, kiedy jest odpytywany przez nauczyciela, no postaw mi tego dopa i po prostu ode mnie się odczep. Czyli daj mi ocenę dopuszczającą, daj mi spokój, ja chciałbym iść w tej edukacji dalej. I na tym to wszystko polega. I tu jest właśnie to zadanie tych naszych grup, pułków, kawalerii i innych także, do których mam bardzo wielki szacunek, ponieważ kontakt tutaj z tymi grupami i potem współpraca jakaś jest nieoceniona. Dom tak, ale też tutaj te spotkania takie, kiedy nauczyciel angażuje swoją klasę, jest wychowawcą, zabiera taką klasę na inscenizację. Mówi, dzieci kochane, może byśmy odegrali jakiś spektakl słowno-muzyczny poświęcony temu widowisku, temu bohaterowi, temu wydarzeniu. Dzieci są podekscytowane, zaczynają sobie przygotowywać, chłopcy to mundury, a dziewczyny to suknie na przykład. I zaczyna się to budzenie tego człowieka do czegoś. Ten młody człowiek zaczyna czuć jakieś zainteresowanie, wie po co to jest, dlaczego to robi. I to już jest sukces właśnie w tym ukierunkowywaniu tego młodego człowieka.
Księży kapelanie.
Dzieci naprawdę lgną do tego. Proszę sobie wyobrazić, co czuje chłopak, na przykład jak przed spektaklem przypina mu się szablę i on z tą szablą przypiętą do boku wychodzi na scenę, no i ma tam oczywiście coś powiedzieć. On przeżywa to, i tak to właśnie wygląda.
Księże kapelanie, ja z czystej ciekawości, w waszej grupie, ile lat ma najmłodszy rekonstruktor, który dosiada konia? Bo przypomnę, że jest to grupa przede wszystkim kawaleryjna. Wiem, że tak. mają ksiądz i panowie, którzy są w grupie, mundury odzwierciedlają ułanów wileńskich, odzwierciedlają husarie, rycerze spod Grunwaldu, wojska napoleońskie, całą gamę polskich organizacji wojskowych,
polskiej historii.
I jestem ciekaw, ile lat ma najmłodszy rekonstruktor dosiadający konia?
To już jakiś czas temu do naszej właśnie do naszego pułku wstąpił Mikołaj, notabene z mojej parafii tutaj, który liczy lat 17. Jeździ konno, uczy się, zaczyna po prostu.
No proszę, czyli licealista.
Także. Tak, początkuję właśnie, bo to bezpośrednio po.
A najstarszy z rekonstruktorów, bo dostaliśmy na Facebooku, napisała do nas jedna z dziewczyn, że nie tylko w młodości powinniśmy się uczyć historii, kiedy umysł jest chłonny, ale również w kolejnych etapach naszego życia, czyli także w wieku dojrzałym. Ile ma najstarszy rekonstruktor?
No u nas to nie wiem, czy to ja nie będę akurat najstarszy. Musimy to przekalkulować, ale to już potem.
Księże kapelanie,
to nie pytamy o wiek.
Księże kapelanie, mam pytanie innej natury, bo te rekonstrukcje historyczne mają wiele walorów takich dydaktycznych, ale z perspektywy osoby duchownej, z perspektywy kapłana, jaki walor, jakie takie aspekty duchowe może to ze sobą nieść, te religijne, to wychowanie do wiary także? Czy to się da połączyć?
Pozwolę sobie może najpierw jako pedagog odpowiedzieć na to pytanie, a potem jako kapłan, jako ksiądz. Otóż proszę sobie wyobrazić ucznia, który w szkole jest na przykład nieznośny. Nie można dziecka opanować, ponieważ ma jakieś braki czy coś tam. Kiedy temu dziecku zakłada się mundur, kiedy go się przygotowuje do pewnego wydarzenia, to jest chyba jakiś proces też psychologiczny, że w mundurze człowiek zachowuje się nieco inaczej. Naprawdę staje się lepszym tym człowiekiem. I tak jest właśnie, tak to oddziaływuje na młodzież. Tak to oddziaływuje na młodzież właśnie. Natomiast z punktu widzenia kapelana jest to po prostu pole, bardzo szeroki zakres działania tutaj. Przede wszystkim jako kapelan stawiam na wzorce, które są nieodłącznie związane z piękną naszą historią. Takich osobowości pięknych i szlachetnych mamy całe mnóstwo. Czasami mam taki żal, że nie wszyscy jakoś umieją się do nich odnieść, postawić za przykład i po prostu wydobyć zapomnienia, jak to właśnie ostatnio widzimy, że to powinno tak być. Tutaj stawianie tych osób za przykład do naśladowania, do życia, bo po prostu one miały piękną relację, były to osoby wierzące, kochały Boga ponad wszystko, a potem swoją ojczyznę i dla tej ojczyzny i w imię Boże oddawały swoje życie. Cóż może być piękniejszego, jak taka ofiara złożona ze swojego życia? I my to przedstawiamy, ja jako kapelan chętnie odnoszę się w wychowaniu, wskazywaniu na te właśnie, na te osoby, na te wzorce młodemu pokoleniu.
Księże kapelanie, a tym słowom, które ksiądz mówi, towarzyszy takie wspomnienie, które ostatnio wyniosłem z lektury pism świętego Jana Pawła II. I Jan Paweł II pisał, wspominając swoją młodość, pierwsze lata kapłaństwa, swoje wyprawy kajakowe z młodzieżą. I czasami myśląc o tym, zadawał sobie trudne pytanie, które bardzo mnie poruszyło, czy on, wyruszając na te wyprawy, czy z młodzieżą, czy on w jakimś stopniu nie rozdrabnia swojego kapłaństwa na drobne, że może praca misyjna jest bardziej epicka, może są zadania w kościele, które bardziej powinny absorbować kapłanów, ale z czasem zdał sobie sprawę, że w istocie to, co wtedy robiono, a były to lata 50., 60., było to w istocie bardzo pionierskie. I teraz moje pytanie do księdza kapelana, bo mimo wszystko o rekonstrukcjach historycznych spotyka się także kontrowersyjne opinie, które mnie osobiście czasami bolą, ale ci, którzy sceptycznie na to patrzą, niekiedy mówią z takim cynizmem, że oto duzi chłopcy bawią się w wojnę, ale nie tego dotyczy moje pytanie. Chciałem zapytać, tak może niedyskretnie, czy znajduje ksiądz kapelan zrozumienie wśród swoich przyjaciół księży, bo oto ksiądz w mundurze, może nie w sutannie, na koniu, no to jest co najmniej jak Adam Chmielowski, powstaniec, przyszły brat Albert. Takie skojarzenie mi się nasunęło.
Tak, oczywiście. Nie tylko zrozumienie, ale szacunek i uznanie. Tak muszę powiedzieć to szczerze, ponieważ nie tylko ja, ale też wielu kolegów księży przychodzi na takie inscenizacje, kiedy widzimy, jak ludzie mają łzy w oczach, bo przeżywają to naprawdę, bo to nie jest udawane, tylko to są, musimy pamiętać, że ludzie z tego typu grup podobnych historycznych to są naprawdę pasjonaci. To oni czasami więcej wiedzą i są w temacie jak zawodowcy. Ale pomijając to wszystko, więc no szacunek, uznanie też. Tutaj taka opowieść historyczna przypomina mi się, jak siedzimy pod Komarowem przy ognisku. 2 lata temu młody ksiądz mówi do mnie, wiesz, ja byłem u mojego księdza biskupa i prosiłem go, czy by mnie po prostu tam nie delegował. Ksiądz biskup popatrzył i mówi, no idź, tylko żebyś z konia nie spadł i wstydu diecezji nie przyniósł.
Ja pamiętam księży kapelanie, kiedy sam byłem na rekonstrukcji historycznej z panem Zbigniewem, także z Kielc. Pan Zbigniew Kowalski, także pedagog, historyk.
Znany, tak.
I pojechaliśmy do Borkowa, o ile się nie mylę, tam była jedna z rekonstrukcji i tam po raz pierwszy dostałem karabin, był to rosyjski Mosin, bo niestety w te mundury musieliśmy się wcielić w wrogie wojska. No i pierwszy raz strzelałem ze ślepej amunicji. Jest to bezpieczna amunicja. Mówię to dla wszystkich mam, które martwią się o swoich synów, które posyłają na rekonstrukcję. I pamiętam, że przez kilka nocy nie mogłem spać. Pierwszy kontakt z bronią, to pierwsze wąchanie prochów, adrenalina, która jest, setki, może nawet tysiące ludzi stoi za barierkami i patrzy, jak rekonstruktorzy, jak 200 chłopa, małych, dorosłych, gimnazjalistów i 20-latków w mundurach skacze po piachu. Wszędzie eksplozje, tak. Co chwilę jakieś ładunki wybuchowe, strzelanie, jeden wielki wrzask, obalanie, coś pięknego. Pamiętam, że przez kilka nocy nie mogłem spać i stąd zaczęło się moje drążenie historii, zwłaszcza drugowojennej. Czy tak ma każdy? Bo nie wiem, czy oceniam siebie na podstawie...
No ja pamiętam tego młodego chłopaka z Małgorzaty, który dowodził tymi żołnierzami moskiewskimi, z jaką energią to czynił. Mówię, to jest prawdziwy żołnierz. Nie wiedziałem, że to będzie dziennikarz w przyszłości.
Mowa o Karolu, który siedzi obok nas.
Do końca. I to o te przeżycia chodzi właśnie. To jest bardzo ważne, że ojciec wsadza swoje dziecko na szyję, że idzie na inscenizację, że pokazuje temu dziecku, że tłumaczy. To jest bardzo ważne, że mama z tatą idą z dzieckiem na spacer, tam gdzieś w pole, gdzie ten krzyż, a tam na postumencie coś pisze, jest imię i nazwisko, data, dlaczego tu ten krzyż stoi. To są takie najlepsze lekcje historii dla tego dziecka, bo ono potem wspomni to w życiu. Ono potem właśnie może dzięki temu wspomnieniu będzie ktoś piękny, szlachetny. I to jest bardzo ważne. Ja powiem tak, że jeszcze tutaj ta cała nasza działalność pułkowa, 13 Pułku Łanów Wileńskich, ma bardzo taki szeroki zakres. To znaczy są konkursy, na przykład Młode Spojrzenie na Niepodległość.
Właśnie o to pytać.
Młode Spojrzenie na Niepodległość. Dzieci malują, piszą, potem są nagrody, ekscytują się, ale to jest ich spojrzenie. Jak to wszystko widzą, jak przeżywają. Dalej, spotkanie z żywą historią, nie tylko tam na tej inscenizacji, ale wjeżdżamy do szkoły, jest prelekcja to robimy często. Pan Obert Mazur, nasz dowódca, pan Mariusz Kowalski, szef pułku. Dalej, to jest centrum, to są spotkania w centrum szkolenia na Bukówce, tutaj szereg. Czytam statystykę. Okazuje się, że przez takie spotkania z tymi ludźmi młodymi przewinęło się, no po prostu, uwaga, 18 tysięcy osób przez jakiś tam czas.
O proszę, to jest, miałem pytać właśnie księży kapelanie, czy jest to coś, co powoli obmiera, czy jest to coś, co cały czas rośnie, czy te rekonstrukcje, żywe lekcje z historią stają się coraz bardziej popularne, czy po prostu uwsteczniają się i cieszą się coraz mniejszą popularnością? Jak to jest?
Ja uważam, że jesteśmy teraz na topie, czyli taki, nie wiem, czy ta fala kiedyś minie, czy nie, ale teraz jest to po prostu bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz. To są te żywe lekcje historii w szkole też i czy na przykład gdzieś w mieście jakieś pokazy też to. To ja uważam, że to jest na topie teraz, to wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku i życzyć by sobie należało, żeby tego zaciekawienia się historią właśnie dzięki temu jak najwięcej, jak najlepiej. To są kwesty też, angażujemy młodzież nie tylko w instynizację, ale także w działalność charytatywną, ponieważ współpracujemy tu z Caritasem, też muszę powiedzieć. Zbieramy pieniądze, fundusze polskim szkołom na Litwie. Też współpracujemy z kilkoma szkołami w Wilnie i w Nowej Wilejce, także z Domem Dziecka prowadzonym przez Siostry Zakonne, gdzie tam z tych pieniędzy, z tych funduszy są potem kupowane tablice, przyrządy szkolne, zabawki, co tam jeszcze potrzeba w szkole jest. To są jeszcze organizowane biegi niepodległości, co już wszędzie się spotyka. I to oczywiście sami tego nie robimy, bo to jest też, przekracza nasze możliwości, ale muszę powiedzieć, że jesteśmy tu wspierani przez Urząd Miasta, przez województwo, przez IPN, przez jeszcze inne instytucje państwowe.
Księże kapelanie, bardzo dziękujemy, że przyjął ksiądz zaproszenie do naszej audycji, bo takie świadectwo kapłana, pedagoga, ale i wielkiego miłośnika historii zarazem, jest dowodem na to, że takie audycje jak dzisiejsza są faktycznie, jak nazwa wskazuje, czasem wzrastania i wielką inspiracją dla słuchaczy, więc dziękujemy. I kogo chciałby ksiądz pozdrowić, bo to taka rzadka okazja na antenie się pojawić.
Pozdrawiam wszystkich z mojego 13. Pułku Łanów Wileńskich. Pozdrawiam mieszkańców Mniowa i okolic, bo stamtąd pochodzę. Mam nadzieję, że słuchają teraz. Pozdrawiam parafian, gdzie pełnię funkcję proboszcza. Tu w Jaworzni pod Kielcami.
Księże kapelanie, dziękuję. Maleńkie postscriptum do naszej rozmowy i nawiązanie do brata naszego Boga, na którego planie się spotkaliśmy. Proszę przypomnieć tę Adamowi Chmielowskiemu tę nogę, to prawą czy lewą amputowaliśmy?
Lewą.
Lewą.
Powinna być lewa.
Dobrze, tak. To bardzo piękna historia brata Alberta. Króluj nam Chryste, tak po ministrancku i nie wiem, jak żołnierze powinni sobie powiedzieć. Czuwaj o harcerze. Króluj nam Chryste.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, tak.
2:57, dobrze patrzymy, ojcze?
Dobrze, u mnie ta sama, także...
W tym radiu ten...
Nie chcę różnić.
Czas ma jakąś inną właściwość, inaczej
czas
płynie.
Czas mamy zsynchronizowany. Zrobimy sobie przerwę delikatną, taką muzyczną, ale to, co ksiądz kapelan mówił też w rozmowie z nami, właśnie na podstawie takich przeżyć własnych, doświadczeń, można powiedzieć warsztatów dzisiaj, czyli uczestniczeniu w rekonstrukcjach, czy w realizacji jakichś ważnych wydarzeń, idei, nawet przygotowywaniu jakichś akademii w szkole. To jest też taka potężna chyba lekcja historii, że sami musimy w coś wejść, wgryźć się, tak mówiąc, bardzo, bardzo mocno, żeby coś zrozumieć i żeby później to przekazać innym.
No i ta młodzież, mimo że dorastając, przeżywa trudne chwile, niekiedy jest zbuntowana, to te przykłady pedagoga pokazują, że wystarczy pozytywnie zorganizować i skolonizować ich czas, żeby naprawdę mogli stać się wielkimi ludźmi i bardziej być, żeby po prostu budzili się do czegoś, używając sformułowania księdza kapelana, któremu jeszcze raz dziękujemy, a teraz zapraszamy do posłuchania muzyki.
Idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy.
Bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć pełno
grana, nie płacić, trzeba cię się bać jak ja.
A potem mam wierzyć i grać bez lęku,
serce mi ci szacunie grasz.
Tak strasznie
dobrze mieć pełno grana, nie płacić, trzeba cię się bać jak ja.
A serce mam
dwudziesta trzecia, w zasadzie minuta po 23:00 przechodzimy do kolejnej części naszej audycji Czasu Wzrastania i dziękując za waszą aktywność i na Facebooku, i w telefonie komórkowym naszym, i w waszych telefonach komórkowych, teraz chcemy trochę tej aktywności na antenę wciągnąć.
Nawiasem mówiąc, bardzo wzruszający ten utwór Dziś idę walczyć, mamo, który przed chwilą wysłuchaliśmy, w którym szczególnie poruszająca jest ta ostatnia fraza, gdzie zdanie urywa się w połowie, tak jak urywa się oddech młodego powstańca zabitego w powstaniu, których było przecież tak wiele.
O wszystkich tych rzeczach, o których mówimy, związanych z historią, z przekazywaniem jej na żywo poprzez rekonstrukcję, muzykę, obraz, zawsze jest jedna rzecz, która łączy te wszystkie rzeczy. Jest to osoba, która to przekazuje, czyli nauczyciel. I tutaj jedna z naszych słuchaczek, Magda, którą serdecznie pozdrawiamy.
Magdalena Korzeniewska.
Korzeniewska. Przypominam nam właśnie rolę nauczyciela, jego bardzo dużą rolę nauczycieli, jaka jest w przekazywaniu historii. I w naszym życiu, właśnie Magda wspomina, zapisała się jedna osoba, jeden taki nauczyciel, był to świętej pamięci profesor Józef Szaniawski. Tutaj zacytuję lekcję historii pana profesora, to przede wszystkim lekcje patriotyzmu i świadomego przeżywania rzeczywistości. No i tutaj właśnie w przededniu rocznicy jego śmierci, tutaj warto wspomnieć właśnie tutaj pana profesora. Ja też miałem przyjemność być na takich lekcjach żywych lekcjach historii i patriotyzmu. Miałem przyjemność być w Warszawie. Pan profesor oprowadzał nas po miejscach ważnych, pokazywał tą historię, która się działa w Warszawie. To było niesamowite przeżycie i tutaj warto o tym wspomnieć właśnie, panu profesorze.
Kiedy mowa o mistrzach, to nie sposób nie wspomnieć o świętej pamięci profesorze Józefie Szaniawskim, którego rzeczywiście rocznicę śmierci jutro będziemy przeżywać. Moim, jeśli można tak się tutaj wyrazić, osobistym wspomnieniem pierwszego takiego żywego kontaktu z panem profesorem był pierwszy tydzień nauki studiów w Toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. To kiedy poszedłem do biblioteki przejrzeć prasę i podszedł do mnie pan profesor, którego taka barczysta, pleczysta sylweta przeszła przez drzwi, podeszła i takim kordialnym tonem zapytała, czy może sobie pożyczyć gazety, i pamiętam ten jego uścisk takiej potężnej, silnej dłoni i tę szarą, taką szarą, charakterystyczną, ciemnoszarą marynarkę z orzełkiem w klapie. I sytuacja ta jakoś tak głęboko zakorzeniła się w mojej pamięci i odżyła po tej tragicznej wiadomości o jego śmierci, ale no, pan od historii, tak można o nim powiedzieć, parafrazując tytuł wiersza Zbigniewa Herberta.
Nie wspomnieliśmy, że Magda w tym momencie jest w drodze do Piaśnicy. Jest to miejscowość nieopodal Wejherowa. Razem z trójką znajomych jadą tam robić dokument. Coś pięknego i szczerze gratuluję. Jest to miejsce, w którym okupant niemiecki wymordował około 12-14, o ile dobrze pamiętam, tysięcy ludzi w lasach piaśnickich. Magdo, przede wszystkim bezpiecznej drogi i chyba wszyscy ze studia gratulujemy, bo to właśnie to jest ta żywa lekcja historii, nie tylko z naocznymi świadkami, z nauczycielami, ale także odkopywanie tej pamięci, która przez wieki, zwłaszcza czasy komunizmu, była pomijana i zapominana.
Magdaleny, bo mowa o dwóch Magdalenach, bowiem dostaliśmy kolejne wiadomości, jadą do Piaśnicy, gdzie będą realizować film o tamtych wydarzeniach. Gorąco pozdrawiamy, życzymy szerokiej drogi, no i powodzenia w realizacji, gratulując podjęcia takiego wielkiego i pięknego wyzwania.
Bardzo dziękujemy za wasze wpisy. No właśnie, od rekonstrukcji możemy powiedzieć niedaleko do filmu, czyli do takich bardzo poważnych już form. Jak na początku dzisiejszej audycji powiedziałem, jesteście też autorami, tak można powiedzieć chyba spokojnie, i twórcami filmu o Karolinie Kuskównie, Zerwany kłos, który już niebawem na ekrany kin wejdzie. Powiedzcie naszym słuchaczom, bo ten czas nam tak szybko dosyć biegnie, ucieka niepostrzeżenie. Myślę, że warto ten czas wykorzystać na to właśnie, bo Karolina jako z jednej strony postać historyczna, z drugiej strony błogosławiona Kościoła katolickiego, proces kanonizacyjny jest w toku. Jak idea powstania czy stworzenia takiego filmu się zrodziła i jaką przygodą, bo myślę, że też tak to można nazwać, było tworzenie czy współtworzenie, uczestniczenie w tworzeniu tego dzieła.
Każdy mówił, że zapytany o coś, co tworzy, mówi, że to długa historia. W naszym wypadku też tak będzie. Historia zaczęła się 2 lata temu. Wiem, że Witkowi Michałowi będzie nieskromnie opowiadać. Witek jest reżyserem, ale także pisał scenariusz, który już niebawem w listopadzie będą Państwo mogli zobaczyć na ekranach swoich kin, bądź też telewizorów. Zaczęło się od Brata Naszego Boga, o którym rozmawialiśmy. Był to spektakl teatralno-telewizyjny, który zorganizowaliśmy jako studenci. No i mając zaplecze w postaci Telewizji Trwam, mając jakieś niespożyte zasoby energii, stwierdziliśmy, że może byśmy zrobili w końcu pełną fabułę. Wraz z trójka znajomych, ja, Witek i Marta Strugała, którą serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy, bo jest także kierownikiem produkcji tego filmu. 2 lata temu podjęliśmy decyzję. Witek wziął się za pisanie scenariusza i tak wtedy rozpoczęliśmy przygodę z Zerwanym kłosem.
Bo taki też jest tytuł filmu o tak Warszawionej jest. Karolinie.
To znaczy z perspektywy czasu to muszę powiedzieć, że to było kilka etapów Karolu. To znaczy ja mam trochę szersze właśnie tutaj wizję tego całego po prostu przedsięwzięcia, jak to wzrastało, bo to się zaczęło już od przesłuchania Witku. To był spektakl organizowany, teatralny. Najpierw był teatralny, potem teatralno-telewizyjny.
Potem był telewizyjny,
tak. Ale teraz to widać po prostu, jak to wszystko ewoluowało po prostu. Zaczęło się właśnie od spotkań poetyckich. W ogóle to się zaczęło wszystko od spotkań poetyckich.
Nie. Zaczęło się od mszy za ojczyznę.
Tak, zaczęło się od mszy za ojczyznę. I tak po kolei, potem właśnie było przesłuchanie. Pozdrawiam wszystkich aktorów i osoby, które brały udział właśnie w przesłuchaniu. Był to spektakl historyczny, opowiadający o losach osób właśnie tutaj z czasów komunistycznych, co się działo z tymi osobami.
O więźniach UB mordowanych.
Dokładnie.
Wieszanych, rozstrzeliwanych.
Dokładnie. I to był spektakl. Potem właśnie był spektakl teatralno-telewizyjny Brat naszego Boga, o świętym bracie Albercie, gdzie łączyliśmy właśnie i teatr, i telewizję. No i ten trzeci, ostateczny etap, czyli można powiedzieć ukoronowanie całej tej pracy, to jest właśnie już pełnometrażowa produkcja, o której więcej opowie Witek.
Tak, ja jeszcze tylko napomnę, bo brzmi to bardzo, bardzo podniośle. Pan Karol, kierownik produkcji, główny scenograf i reżyser. Robimy to jako studenci przede wszystkim.
Absolwenci
w twoim wypadku, którzy... W moim wypadku, ja mówię za siebie, którzy kompletnie na tym się nie znali. Po prostu mieli ideę, mieli pomysł i chcieli coś z tym zrobić, ale przez wzgląd na to, że współpracujemy z wieloma podmiotami, które trudzą się tym od dawna, ten film jest naszym perełką. Mam nadzieję, że także perełką telewizji, która będzie pierwszym fabularnym, ale także w pełni profesjonalnym filmem. A Witek, ty opowiedz więcej szczegółów.
Nie chciałem wam przerywać, bo Karol i Michał, którzy są moimi przyjaciółmi, no bardzo z taką reporterską swadą, jak na studentów i absolwentów dziennikarstwa przystało, opowiadają, ale rzeczywiście wszystko to zaczęło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, gdzie wszyscy trzej studiujemy bądź studiowaliśmy w naszym wspólnym przypadku dziennikarstwo. I mieliśmy to szczęście, że dzięki rodzinom, w których wzrastaliśmy, mogliśmy trafić na studia do Torunia. Mieliśmy też tę łaskę, że mogliśmy trafić na taką uczelnię założoną przez ojców redemptorystów, a także jej założyciela, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, że mogliśmy trafić na takie pokolenie wykładowców, takie pokolenie pedagogów i taką ideę uczelni, ten genius loci tego miejsca, które potrafiło stworzyć jakby środowisko i łańcuch ludzi mogących takie pomysły realizować, bo zawsze takie idee mogą mieć miejsce, mogą stawać się faktem, jeżeli znajdują zrozumienie u drugiego, trzeciego człowieka w ogniu różnych walk. To może tak zabrzmiało rozlegle, ale tak w istocie jest. I rzeczywiście wszystko to zaczęło się od mszy świętych za ojczyznę, które w naszym duszpasterstwie akademickim miało miejsce w każdy drugi wtorek miesiąca. Z czasem zaczęliśmy organizować wieczory poetyckie, które gromadziły studentów i wykładowców, całą administrację i pracowników naszego środowiska na wspólnych spotkaniach z polską poezją, z polską wysoką kulturą, także pieśniami, piękną polską tradycją muzyczną. Z czasem były to spektakle, a pierwszym z nich było przesłuchanie, które mówiło o pokoleniu powojennym Armii Krajowej, które jak w pieśni Kaczmarskiego Obława było wydane w paszczę Urzędu Bezpieczeństwa i cała ta martyrologia żołnierzy niezłomnych. Ta perspektywa rozszerzała się na całą rzeczywistość polskiego komunizmu i walki z chrześcijaństwem, a także z wykorzenianiem polskości. Później była kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II i postanowiliśmy przygotować coś, co korespondowałoby z właśnie życiem Jana Pawła II, ale i z mającą wtedy swoją rocznicę 150-leciem obchodów Powstania Styczniowego. I oba te pragnienia, oba te wątki mogły się ziścić właśnie w historii świętego brata Alberta w spektaklu teatralno-filmowym Brat naszego Boga. Młody Adam Chmielowski, malarz, wyrusza na powstanie, w którym traci nogę, potem wybiera drogę kapłaństwa, staje się założycielem Albertynów, poświęca się ubogim. I teraz pytanie jest o kolejny nasz krok, film, tym razem już fabularny, o błogosławionej Karolinie Kuskównej pod tytułem Zerwany kłos, który powstawał na okoliczność Światowych Dni Młodzieży, ale który postanowiliśmy zaprezentować już jesienią tego roku, bowiem 18 listopada upływać będzie już 101 lat, odkąd została bestialsko zamordowana przez carskiego żołnierza w Waleńskim Lesie, uprowadzona razem z ojcem. I właśnie tę historię pragniemy opowiedzieć. Jest to tradycja wielkiego heroizmu cnót nastolatki, która zginęła w obronie dziewczęcej godności, ale i w obronie wiary. To już, proszę Państwa, jesienią. Myślę, że po Dniu Niepodległości, Narodowym Dniu Niepodległości, a przed tą rocznicą, czyli tak w połowie listopada, będziemy mogli cieszyć się premierą. Dla ciekawych powstawania i kulisów możemy zdradzić tylko tyle, że trwa postprodukcja, czyli obróbka taka technologiczna obrazu, postprodukcja dźwięku, no a także muzyka. Czynimy starania o dobrego kompozytora. Wkrótce objawimy, jakie są owoce tych starań. No i błogosławiona Karolina, módl się za nami, aby to dzieło mogło spotkać szczęśliwy koniec. I polecamy się modlitwie wszystkich naszych słuchaczy.
No nie koniec, a może początek czegoś większego.
Jeśli ludzie nie przeszkodzą, a jak opatrzność pozwoli, to daj Boże.
Daj Boże.
Ale ja chcę pociągnąć trochę was za język i zapytać o to, co było najtrudniejsze, największą przeszkodą w tworzeniu tego filmu. Co, może czego najmniej się spodziewaliście, że przyjdzie wam robić, czy czegoś się tam wyrzec i tak dalej. Co było taką największą trudnością, jeżeli byście mogli określić?
Sama historia rzeczywiście oparta jest na faktach. Tę historię napisało życie i pierwszym trudem było to, że ta historia jest bardzo dramatyczna, wręcz bestialska. Była to nastolatka uprowadzona razem z ojcem do lasu. Ojciec jakby nie zdaje egzaminu z tego ojcostwa, stchórzył, uciekł, później nie mógł poradzić sobie z wyrzutami sumienia. Przez 3 tygodnie trwają poszukiwania jej ciała, ale z czasem okazuje się, że jej ciało było nienaruszone i że Jan Paweł II w roku 87 może ogłosić światu jakby to, że jest błogosławioną. I to było spotkanie z niezwykłą historią, z niezwykłym świadectwem i próba dorośnięcia do tego tematu. To było pierwsze zderzenie. Drugie zderzenie polegało na tym, żeby tą ideą zarazić pozostałych ludzi. Bo tematów na film nie brakuje. Były pokusy, może tematów o mniejszym ciężarze gatunkowym, ale podjęliśmy to zadanie, czas i publiczność oceni, czy zdaliśmy tę próbę, czy wyszliśmy z niej zwycięsko. Ale wszystkie pozostałe trudy to są trudy, jakie niesie ze sobą plan zdjęciowy, bo wszystkie te nagrania, a lista nazwisk, która będzie w napisach końcowych, ona opiewa aż do ponad 300 ludzi, więc jakby jest to świadectwo pracy tylu ludzi, których najbliższymi świadkami są nade wszystko tutaj siedzący obok Karol Niechciał, który jest kierownikiem produkcji, który wie, jak wielka odpowiedzialność ciąży na tym, żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo na planie, żeby zapewnić całą aprowizację od nakarmienia, od tego, aby zadbać o energię, o prąd, o ciepło, o benzynę, żeby zorganizować całe to zaplecze logistyczne, zamknąć ulicę, załatwić zgodę do lasu. Nagle o 6 rano okazuje się, że jest przewalony konar drzewa, zamknięte wejście do lasu, nagle lunął deszcz, zakopały się wszystkie samochody, aktor zachorował, coś się podłamuje, więc czasami sytuacja potrafiła wymknąć się spod kontroli i cały ten żywioł jakby pracy twórczej, on musiał jakby spocząć na barkach właśnie takich ludzi jak Karol Niechciał, takich jak Michał, który jest scenografem w tym filmie, aby odtworzyć wiarygodnie prawdę o tamtym czasie, prawdę o tamtym wydarzeniu. I dlatego pozdrawiamy wszystkich twórców, których tak spontanicznie wymienię, od aktorów, naszych studentów i absolwentów, Aleksandry Hejdy, Magdaleny Michalik i Piotra Zajączkowskiego, którzy grają kolejno Karolinę Kuskównę oraz młodą dziewczynę pohańbioną przez kozaka. Takie oto grają postaci. Są także aktorzy, pan Dariusz Kowalski, pan Witold Bieliński, pani Zuzanna i pan Maciej Gąsiorek, pan Ryszard Mróz, Paweł Tchórzelski, pani Mirosława Marcheluk. Także jest to litanie nazwisk i wspaniałych aktorów, którzy zaufali młodemu pokoleniu twórców, którzy odważyli się wystąpić, którzy wspaniale się zaprezentowali na ekranie. Ale to przecież całe grono operatorów, Julian Kwucaj, Łukasz Molak, Dawid Bagiński, wielu innych. To także Marta Strugała, która wraz z Karolem dźwigała ten ciężar organizacji produkcji, także pracy na planie. To przecież wielu statystów, naszych studentów, których liczba przekraczała ponad setkę. Zaprawdę nie chciałbym nikogo pominąć, ale zresztą...
Siostra Teresa z Kalkuty mówiła, że jest ołówkiem w ręku Boga, on pisze nam to, co chce. I myślę, że każdy z tych 300 osób, którzy będą w napisach, są takim ołówkiem, kredką, dzięki którym powstał obraz, który już w listopadzie państwo będą mogli zobaczyć. Ja przerwę, bo przypomniało mi się coś fantastycznego. Kręciliśmy w Skansenie, przepraszam Witku, że odrywam od tak górnolotnej, reporterskiej swady. Kręciliśmy w Skansenie etnograficznym w Toruniu, tak. Przez kilka dni tam sceny w chacie, pierwsza wojna światowa i Michał Matuszak wpadł na pomysł, z racji, że było za dużo drzwi w tym pomieszczeniu, że jedne zakamuflujemy, zdjął te drzwi pomimo wszelkich zakazów. Nakleił jakieś folie, jakieś gumolity, zrobił z drzwi ściany do tego stopnia, że kiedy Witek wszedł, szukając drzwi, które dobrze pamiętał już sprzed kilku dni, nie wiedział, gdzie zapaść za klamkę, której po prostu nie było. Dlatego wielka praca Michała Matuszaka, scenografia to dzięki czemu film staje się filmem, że jest ta magia kina, rzeczy, których widz nie dostrzega, tam coś niezwykłego, okna, Michał zrobił wspaniały las, wspaniały ogród za oknem chatki. Wielka praca i jeden wielki podziw dla pomysłów, które miał. Do tego stopnia, że zwykłe czujki, nie wiem, czy Witku pamiętasz, czujki w domach.
Te przeciwpożarowe.
Michał wpadł na pomysł, że steropianu jakąś bejcą je pomaluje i zrobi z nich kondygnacje, bierzmo, takie jak było w dawnych domach, czyli belka podtrzymująca dom.
Ale rzeczywiście ciekawostki takie...
To znaczy za dużo tutaj padło moje imię Michał, to nie był tylko Michał, bo to akurat...
Mówimy Michał, bo w perspektywie zakończenia audycji będziesz musiał nas odwiedzić, się przemilamy.
Aha, to znaczy to nie tylko Michał. Michał to tylko taki mały, już bardzo tutaj zużyty ołówek, ale też trzeba wspomnieć o tych młodych ołówkach.
Nastrugamy się.
Studentach i studentkach, które także mi pomagały przy robieniu scenografii, z którego miejsca teraz tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich, nie chcę pomijać żadnego nazwiska, więc powiem wszystkich scenografów, którzy pomagali mi w tych wszystkich rzeczach, o których Karol tak pięknie opowiadał. Karol też mi pomagał, ja pamiętam, jak razem łapaliśmy te wszystkie zwierzęta domowe, gęsi, kurczaki, indyki, które nam uciekały z planu zdjęciowego, ale to już
tego tylko to jest ostatnia opowieść. Mieliśmy plan w lesie, jeden z naszych kolegów, który jest jednym z twórców filmy naszej telewizji internetowej, stał i Witek poprosił go, żeby przytrzymał jakąś kurę, która uciekała. Witku, opowiedz o tym, bo jest godne opowieści. Okazało się, krótko mówiąc, że Szymon ma wielką odrazę do zwierząt. Ta choroba jakoś się nazywa ornitofobia czy coś takiego. I on złapał biedny tą kurę, bo Witek strasznie krzyczał, wszystko się waliło, deszcz, kury i tak dalej. I chłopak złapał i do końca dnia był całkowicie przyłamany. I odezwał się dopiero na drugi dzień, że miał straszną traumę, bo mając chorobę musiał złapać za kurę.
Ja tak próbuję ogarnąć wyobraźnią i takim wzruszonym sercem te wszystkie wrażenia, których jest bez liku, które wiążą się z powstaniem takiego filmu, ale chciałbym z tej okazji skorzystać i podziękować wszystkim słuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja, którą osobiście uważam za współtwórców tego filmu, a to za sprawą wszystkich darowizn, które zostały przekazane Fundacji Nasza Przyszłość z 1% podatku dochodowego na bardzo szczytne cele wychowania młodzieży i krzewienia polskiej kultury, kultury katolickiej, bo właśnie między innymi z tego funduszu są wspierane nie tylko stypendia w uczelni, ale także film Zerwany Kłos. I za to wielkie ukłony czynimy w imieniu całego zespołu filmu Zerwany Kłos. I za to zaufanie, za tę wielką szczodrość chcemy podziękować właśnie tym filmem, którego premiera, który ujrzy światło dzienne jesienią tego roku. To jest pierwsza myśl. Po drugie, chcielibyśmy, aby ten film był nade wszystko wielkim świadectwem wiary błogosławionej Karoliny Kuskówny, która jest błogosławioną, ale która, jak wszystko na to wskazuje, wkrótce zostanie ogłoszona świętą. I o to, aby nasz film był tylko jednym z przyczynków do tego, aby była rzeczywiście inspiracją dla wielu ludzi do prawdziwego, godnego życia. Dla nastolatków, którzy często są pogubieni w życiu. Ona jest, podobnie jak brat Albert, dzisiaj wspominany wielkim światłem na tych trudnych, ciemnych drogach dorastania. To jest druga rzecz. Trzecia, bardzo dziękujemy wszystkim twórcom, operatorom, dźwiękowcom, scenografom, rekwizytorom, kostiumografom, grafikom, projektantom, wszystkim twórcom, od tych artystów po statystów. Nie chciałbym naprawdę nikogo pominąć. Jeszcze ostatnia rzecz. Bardzo, bardzo ważny moment, wrzesień. To jest czas rekrutacji na studia, to jest także czas poszukiwania własnej drogi życiowej i kto wie, może przypadkiem, a może nie przypadkiem słucha naszej audycji ktoś, kto zastanawia się, co dalej począć ze swoim życiem, może od razu, może nieco później po maturze, ale chcielibyśmy, aby może te momentami chaotyczne, ale chyba wypływające, znaczy na pewno wypływające ze szczerego serca opowieści, były takim poruszeniem serca, że może to jest głos, który wzywa kogoś młodego do rozpoczęcia studiów u nas w uczelni i bardzo miło było, gdybyśmy mieli nowych kolegów i nowe koleżanki, bo kto wie, jak mamy kręcić nowy film, to potrzeba aktorów i nie tylko.
Ja tylko wspomnę krótko i kończąc, pewien student, a właściwie wtedy maturzysta, właśnie dzięki przedstawieniu teatralnemu Śluby Panieńskie zdecydował się właśnie na naszą uczelnię. I teraz siedzi po mojej lewej stronie.
Przepraszam, że wejdę w słowo. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale właśnie dostaliśmy SMS-a od Mateusza Budnika, który zajmuje się korekcją barwną naszego filmu. Także przyjmie on bardzo piękną taką tonację kolorystyczną, kinową. Bardzo się nisko kłaniamy.
A tymczasem myślę, że mi chyba wypadło tak samo jak każdemu z nas tutaj. Witku, zaprośmy wszystkich serdecznie teraz na materiał, który jest pierwszym materiałem promującym. Jest to piosenka, o której więcej powie Witek. Piosenka Zerwanego Kłosu. Piosenka, która jest pierwszym zwiastunem naszego filmu i właśnie dziś o 23:25 chcemy ją Państwu zaprezentować. Witku, dwa krótkie słowa na ten temat.
Tak. Ojcze Grzegorzu, dziękujemy za zaproszenie do Czasu Wzrastania. Rzeczywiście dzisiejszego dnia, o tej uroczystej godzinie, chcemy wszystkim naszym słuchaczom zaprezentować piosenkę, utwór powstały specjalnie na okoliczność filmu Zerwany Kłos, piosenkę promującą ten film, piosenkę, która będzie nieodzownie związana z tym filmem, która pojawi się w tym filmie i która jest rzeczywiście, jak wspomniał Karol, pierwszym oficjalnym zwiastunem tej produkcji. Jutro, i to jest niespodzianka dla wszystkich pielgrzymów, którzy będą gośćmi na dziękczynieniu w rodzinie, jutro na placu, a także przed telewizorami zaprezentujemy teledysk, który będzie też pierwszym zwiastunem filmu, który będzie ilustrował tę piosenkę, którą teraz Państwo usłyszą. Chciałbym tylko przedstawić twórców tego utworu. Autorem muzyki jest Jakub Milewski, absolwent warszawskiej uczelni imienia Fryderyka Chopina, a wokalistką Zofia Nowakowska, wspaniała wokalistka, artystka warszawskich scen muzycznych. A tytuł utworu brzmi Warto wciąż wierzyć i opowiada ona o sensie cierpienia.
Drodzy Państwo, absolutna premiera piosenki do filmu Zerwany Kłos. Witek wspomniał o autorach tej piosenki, natomiast zapomniał o jednym autorze, autorze tekstu, czyli słów do tej piosenki, którym jest on sam, czyli Witold Ludwik, Polska. Gratulujemy przy okazji.
Bardzo dziękuję. Czuję się zawstydzony tak, iż zabrakło mi słów.
Drodzy panowie, 23:32, więc kilka minut dosłownie zostało nam na podsumowanie naszej audycji, która no bardzo szybko, przynajmniej w moim przypadku bardzo szybko jakoś to dzisiaj minęło. Historia dla opornych. Te wszystkie wypowiedzi, słowa, za które też bardzo dziękujemy naszym słuchaczom, naszym gościom specjalnym i wam też bardzo dziękuję. Układają się w pewną całość, ale myślę, że jeszcze na koniec każdy z was, jeżeli mogę prosić o takie słowo podsumowania. Jedno słowo, jedno zdanie, jedna myśl, która niech wybrzmi, niech nam rezonuje w sercach.
Chciałem powiedzieć tylko dwie krótkie rzeczy. Do pozdrowień chciałbym dołączyć także panią dyrektor Fundacji Lux Veritatis, panią dyrektor Lidię Kochanowicz, a także dwie panie, które prowadzą te wszystkie sprawy naszego filmu, panią Joannę Dyrek, a także panią Annę Górnik. Bardzo gorąco pozdrawiam. Do tych pozdrowień na koniec chciałbym także odnieść się do swoich kochanych rodziców, Barbary i Jacka, a także dwóch sióstr, którzy jutro przyjadą na dziękczynienie w rodzinie, bo dawno się nie widzieliśmy. A nawiązując jeszcze tak na koniec do audycji, nie ośmielę się powiedzieć nic od siebie, ale zainspirowały mnie słowa Marka Tuliusza Cycerona, który powiedział o historii słowa, które znamy tylko wyrywkowo, z ostatnich słów, ale zacytuję całe zdanie. Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci i nauczycielką życia. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do audycji.
Skoro zaczynam od pozdrowień, to przede wszystkim chciałbym pozdrowić mamę najmłodszego aktora naszego filmu i także mojego syna.
Ale tak, tutaj wyszło
szydło z worka.
Jakiś koneks.
Agatę, moją właśnie tutaj żonę.
Absolwentkę także.
Także absolwentkę. Poznaliśmy się na studiach.
Ale zapomniałem ci powiedzieć, że wycięliśmy twojego syna. Nie, żartuję. Nie wycięliśmy, tylko obcięliśmy, bo go strzygliśmy na planie. To chciałem powiedzieć.
Moja żona podesłała mi właśnie taką myśl. Słucha nas teraz. Z tego miejsca ją serdecznie pozdrawiam. Także jej rodziców, Teresę i Tadeusza Mielczarków. Także i moją rodzinę, moją mamę, Małgorzatę, Marka i także moją najukochańszą babcię i całą rodzinę. Rozalię Mizerę z Kruszwicy oraz wujka Marcina i brata Łukasza i siostra Anita, ale teraz już do słów, które żona mi podesłała i które właśnie są taką myślą przewodnią może i taką, która powinna zapaść każdemu w pamięć. Znamy te słowa. Takie będą rzeczy pospolite, jak ich młodzieży chowanie. Abyśmy naszą młodzież chowali właśnie w wartościach tutaj związanych z Bogiem, honorem i ojczyzną i tego życzę wszystkim słuchaczom.
Zostałem ja. Przede wszystkim chciałem pozdrowić, jak zawsze, najukochańszą mamę, najukochańsze siostry i tatę, także księdza Jana Domińskiego, naszego bliskiego przyjaciela, zaprzyjaźnionego kapłana z okolic Podlasia. I konkluzje co do historii. Myślę, że tak jak matka wychowa syna, takiego będziemy mieli historyka, policjanta i nie ma sensu narzekać, bo w wielu postach dzisiaj pisaliście, że źle uczą nauczyciele. Ja myślę, że uczą tak krawiec kraje, jak materii staje. Uczą tak, jak im na to czas pozwala. I myślę, że takich mamy nauczycieli, jak sobie ich wychowamy. I nie ma sensu tu na nich narzekać. Historia jest dla każdego i myślę, że jeżeli chcemy się jej nauczyć, to nie potrzeba nam ani książek, ani nauczycieli. Oczywiście jest to rzecz najważniejsza, ale szukajmy jej sami, po prostu. Dbajmy o własną tożsamość, próbujmy ją badać od podwórka po miejscowość, a później dopiero państwo.
I dziękując, że mogliśmy się spotkać tutaj na falach eteru w czasie wzrastania, równolegle pozwolimy sobie w imieniu całej naszej uczelni i wszystkich twórców filmu zaprosić i zapraszać w dalszym ciągu i na oficjalną stronę naszego filmu i na nasz Facebook. Adres filmu to www.zerwanyklos.pl, pisane bez polskich znaków, zerwanyklos.pl, a także na Facebooku, na naszym koncie Zerwany Kłos. Bardzo serdecznie zapraszamy. Z Panem Bogiem.
Ja dziękuję bardzo gorąco naszym gościom, którzy przyszli do studia mimo mnóstwa obowiązków i pomogli nam ten wieczór bardzo pożytecznie spędzić, też tak refleksyjnie, historycznie i odkrywczo. Bardzo dziękuję.